Biblia nie jest podręcznikiem matematyki, nie jest podręcznikiem fizyki, medycyny, astronomii, biologii i tak dalej. Gdyby tak było, spotkałoby nas największe nieszczęście, bo nie dowiedzielibyśmy się nic na temat tego, co najważniejsze. Nie dowiedzielibyśmy się nic na temat tego, skąd jesteśmy. Dokąd idziemy? Jaki jest sens naszego życia? Nie wiedzielibyśmy, jakie ma zamiary wobec nas nasz Stwórca. Owszem, potrafilibyśmy gotować, budować, sadzić ogrody. Biblia to nie podręcznik matematyki, fizyki, budownictwa. Biblia to księga, która mówi nam, po co i w jaki sposób Bóg chce się z nami spotkać. Opisy, narracje, wydarzenia, nauki biblijne, które znajdujemy w tej księdze, oscylują wokół jednego wątku, wokół jednego głównego wątku. To jest desperacja Stwórcy. To jest pragnienie Stwórcy, aby ratować swoje zgubione stworzenie, aby z Nim się spotkać, aby nawiązać z Nim relację. I nie dziwmy się, że w Biblii nie znajdziemy, w jaki sposób łączą się pierwiastki, że niewiele znajdziemy na temat, w jaki sposób funkcjonują prawa fizyki czy termodynamiki. Czy w jaki sposób dokonuje się transplantacji serca? Czy w jaki sposób udać się na księżyc? Owszem, Biblia mówi, w jaki sposób udać się do nieba. W Biblii niewiele znajdziemy na temat, w jaki sposób uniknąć wojen, czy w jaki sposób uniknąć wypadków. Ale znajdziemy wiele, w jaki sposób uniknąć piekła. Dlaczego? Dlaczego Biblia nie jest podręcznikiem matematyki? Wiecie, często zarzucają nam ateiści. O, Biblia mówi nieprawdę w tym czy w tamtym temacie. Bo Biblia nie jest po to, aby udowadniać nam pewne prawidła, jakie są w świecie fizykalnym, w którym żyjemy. Dlaczego Biblia niewiele mówi na temat chemii, fizyki, biologii czy matematyki? Jedną z odpowiedzi jest to, że to nie jest takie ważne. Z Bożego punktu widzenia to nie jest takie ważne. Z Bożego punktu widzenia jest ważniejszy temat, o którym mówi Pismo Święte. Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens mojego życia? Jakie ma zamiary Stwórca wobec mnie? Jakie ma plany? Co chcę zrobić z moim życiem? W jaki sposób chcę się ze mną spotkać? W jaki sposób ze mną i z Tobą chcę nawiązać relacje? To jest najważniejsze. Biblia to księga spotkań człowieka z Bogiem. Biblia to księga spotkań Boga z człowiekiem. Czytajmy o Adamie. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg przyszedł do niego. I Bóg zapytał się: Adamie, gdzie jesteś? Czytajmy o Noem. Bóg przyszedł do Noego i powiedział: zbuduj mi arkę. Czytajmy o Abrahamie. Bóg rzekł do Adama. To Bóg podejmuje inicjatywę. I tak byśmy czytali o każdej postaci biblijnej. To Bóg przychodzi do człowieka po co? Aby się z nim spotkać. Aby nawiązać z nim relację, bliską więź. Wszystkie te spotkania, o których czytamy, spotkania Boga z człowiekiem, miały wspólne cechy. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat jednego z takich spotkań. Dlatego przeczytamy kilka fragmentów z pierwszej księgi Mojżeszowej. Znamy wszyscy dobrze, mam nadzieję, że znamy życie Jakuba, patriarchę 12 plemion Izraela, który miał 12 synów. Wiecie, Jakub jest taką kontrowersyjną troszkę postacią, bo trudno jakby zinterpretować, co tam się działo w jego sercu. Co działo się w jego sercu? Z jednej strony był to człowiek, który słyszał gdzieś tam swojego dziadka Abrahama, który mówił o błogosławieństwie, wielkim Bożym błogosławieństwie. Słyszał swojego ojca Izaaka, który też mówił o błogosławieństwie, o tym, że Pan będzie z nim, że będzie go błogosławił, że będzie go prowadził, że będzie go ochraniał. I gdzieś tam w jego sercu tliła się ta myśl, że życie ma tylko sens, gdy jest z Bogiem. I on gdzieś tam w głębi swego serca, on pragnął tego. I moglibyśmy powiedzieć, że to, że wyłudził błogosławieństwo od swojego brata Ezawa, jest częścią tego jego pragnienia. Ale wiemy, że zrobił to w jakiś sposób, w oszukańczy sposób. Podszedł swojego brata, przebrał się za niego i poszedł do ojca Izaaka i Słowo Boże mówi, wyłudził błogosławieństwo. Cel nie uświęca środków. I dlatego mówię, że jest troszkę taką kontrowersyjną postacią, ponieważ z jednej strony ocenimy go jako człowieka, który jednak czegoś pragnął Bożego, a z drugiej strony zrobił to w sposób podstępny. To też imię jego, podstępny, oszukańczy, też zdradza jego sposoby działania. Wiemy, że kiedy to się stało, strasznie zdenerwowało to jego brata Ezawa. Czytamy w Słowie Bożym, ja tylko powiem parę zdań, żeby wam przytoczyć tutaj tę scenerię całą. Wiemy, że kiedy ojciec Izaak, gdy Ezaw przyszedł do niego po błogosławieństwo, Izaak powiedział do niego, że ty nie będziesz miał błogosławieństwa. Właściwie twoje życie to będzie mozołem. Twoje życie będzie mozołem. I wtedy Słowo Boże mówi, że Ezaw znienawidził Jakuba. Izaak powiedział, z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz. Ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo mojego. I wiersz następny mówi, dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata mego Jakuba. I oczywiście historia idzie dalej, Jakub musiał uciekać. Jego matka mówi, uciekaj, bo twój brat chce ciebie zabić. I on uciekał. Uciekł do Labana, tam przez wiele lat mieszkał, tam się też dorobił. I po jakimś czasie ta sytuacja wraca do niego. Bo co człowiek sieje, to musi żąć. I zobaczcie, w jaki sposób ta sytuacja, ten problem z Ezawem, to, że on podszedł go, to, że on wyłudził błogosławieństwo, w jaki sposób wraca. W 32 rozdziale Słowo Boże mówi, że Jakub dowiaduje się, że Ezaw wraca i chce się z nim rozliczyć. I w 6 wierszu 32 rozdziału czytamy, a gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. I zobaczcie, co dzieje się w sercu Jakuba. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył, rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. I sobie tutaj plan oczywiście taki wymyślił, rozdzieli się, że jeżeli jedno zginie, to drugie się ostanie. I tak dalej. I wiersz 11 mówi tak, on modli się, Jakub. Wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. I teraz przejdźmy do 22 wiersza, przeczytajmy tam większy fragment. Co stało się? W jaki sposób Jakub spotkał się z Bogiem? Ale wstawszy jeszcze tej nocy, wziął obie żony swoje, to jest 32 rozdział, 22 wiersz. Ale wstawszy tej nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje, 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem, z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje. Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Kilka takich rzeczy odnośnie spotkania z Bogiem. Spotkanie człowieka z Bogiem zawsze dzieje się sam na sam. Zobaczcie, wiersz 24 powiada, Jakub zaś pozostał sam. Wtedy, kiedy on został oddzielony od swoich żon, od swoich dzieci, od całego dobytku, pozostał sam. A zrobił to dlatego, że chciał się oddzielić, że nie chciał, aby Eza po prostu napadł na niego i zrabował mu wszystko i pozabijał jego żony i pozabijał jego dzieci. Dlatego przeprawił. Przeprawił je na jeden brzeg rzeki, Jabok, a sam wrócił i mówi, no trudno, no jak już teraz Eza przyjdzie, no to ja tylko będę cierpiał. I w ten sposób znalazł się sam na sam. I w tym momencie, zobaczcie, przychodzi do niego Bóg. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu człowieka jest stanięcie twarzą w twarz, oko w oko ze swoim Stwórcą. Tak łatwo my potrafimy ukryć się przed Bogiem. Gdzieś tam w społeczeństwie, za parawanem naszych zajęć, różnych rzeczy. Jak łatwo jest schować się za parawanem naszej kariery, naszych zajęć, naszej rodziny, naszych obowiązków. Jak łatwo sobie dać wcisnąć takie myślenie, że wystarczy robić wszystko to, co inni, a będzie wszystko okej. Aby nie spotkać się z Bogiem. Z Bogiem sam na sam. Często budujemy taki pancerz ochronny. Przez ten pancerz Bogu bardzo trudno jest się przebić. A Bóg chce coś nam powiedzieć. Często tym parawanem dla niektórych jest ich własny światopogląd, w którym nie ma miejsca na Boga. Często takim parawanem dla ludzi jest ich własna sprawiedliwość. I oni powiadają, oni nie potrzebują Boga, bo są dobrzy. To jakże, jeżeli ten Bóg w ogóle jest, to jak On może mnie ukarać czy posłać do piekła, skoro ja jestem dobry? Wiele na pewno takich rozmów mieliście w swoim życiu z ludźmi, którzy myślą, bo są dobrzy, to Bóg nie pośle ich do piekła. Ale to jest też taki pancerz ochronny. Dla innych jeszcze, takim pancerzem ochronnym, aby Bóg nie mógł dostać się do wnętrza ich życia, ich serca, są właśnie troski tego wieku. To też, o czym mój brat Rysiek przedtem mówił. Myśmy się nie umawiali co do tego tematu, ale wiele z tych rzeczy będą tutaj wspólnych. Brak czasu. Gonitwa za rzeczami tego świata, rozkosze tego świata, łuda bogactw, to co Pan Jezus też mówił. Ale Bóg ma wiele sposobów. Bóg ma wiele sposobów, aby nas prowadzić do miejsca, w którym może coś do nas powiedzieć, w którym może porozmawiać z nami w sposób osobisty. Takim sposobem może być choroba w Twoim życiu. Choroba jako goniec z ręki Boga. Jakub musiał być oddzielony od żon, oddzielony od wszystkiego, co miał. On pozostał sam na sam. Jakub zaś pozostał sam, nic nie miał. Wszystko to zostało zostawione po drugiej stronie rzeki. Wiecie, w swym własnym mniemaniu Jakub uważał siebie za człowieka bogatego, za człowieka samowystarczalnego. Ale w tym momencie jest sam. Jest On i jest Bóg. Musiał zostać oddzielony od rzeczy, na których polegał, w których pokładał ufność. Wiemy, że miał dużo majątku, dużo sług. Tego wszystkiego dorobił się, będąc u swojego stryja Labana. Wiecie, człowiek może sobie żyć beztrosko, z rodziną, otoczony dziećmi, zainteresowany swoim biznesem, swoją karierą, swoimi planami, dla których żyje. I w gonitwie za tymi rzeczami często nie ma czasu. Nie ma czasu, by się zatrzymać. By choć na chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytanie, kim jestem? Skąd się tu wziąłem? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens mojego życia tutaj na ziemi? Jest zgubiony w swoich sprawach. Jest zalatany w swoich sprawach, mówili. A tu nagle choroba. A tu nagle łóżko, szpital. I jest oddzielony od rodziny, od posiadłości, od zainteresowań, od realizowania swoich planów, od tego, co miało znaczenie w jego życiu, co się liczyło w jego życiu. Znajduje się przybity, przykuty do szpitalnego łóżka i nagle sobie uświadamia, że jest sam. Że jest sam, że nie ma tam miłej żony obok niego, radosnych dzieci. Jest absolutnie sam. Takim gońcem z ręki Boga, aby nas zatrzymać. Bo chce On nam coś powiedzieć. Mogą być rozczarowania w naszym życiu. Czasami musi upaść twój biznes, twoja firma. Bóg musi nas odizolować od tych rzeczy, abyśmy mogli zacząć myśleć w końcu to, co ma naprawdę znaczenie w życiu, co się liczy w życiu. A On chce naprawdę nam coś powiedzieć, coś bardzo ważnego powiedzieć. Kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy młodzi, zdrowi i silni, i kiedy nam się dobrze powodzi, dobrze sytuowani, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy mądrzy i sprytni i zaradni. I wtedy co? Boga nie potrzebujemy, bo po co nam Bóg, jeżeli jestem młody, silny, zdrowy, zaradny, dobrze sytuowany? To sobie myślę, to ja to zbudowałem. To królestwo ja zbudowałem. A Bóg mi nie pasuje do tego obrazu. On tylko może pokrzyżować i tylko zniszczyć to moje wspaniałe królestwo, które mam. Tak wielu ludzi myśli, gdy są młodzi, gdy są silni, gdy są mądrzy, gdy są sprytni, gdy są dobrze sytuowani, Boga nie potrzebują. Takim człowiekiem właśnie był Jakub. On myślał, że on po swojemu może wszystko zrobić. Mądry, bogaty, przebiegły, młody, silny. A to nagle sam na sam to wszystko musiał zostawić, odsunąć. I to był pierwszy moment, kiedy Bóg tak naprawdę mógł do niego przyjść i coś mu powiedzieć, i coś mu przekazać. Dlaczego Bóg często dokonuje takich rzeczy? Dlaczego zsyła rozczarowania w naszym życiu? Dlaczego często chorobę? Bo Go nie słuchamy. Bo ignorujemy Go, gdy wszystko nam się układa dobrze. Ignorujemy Go. A On chce Tobie coś powiedzieć. On chce Tobie coś bardzo ważnego powiedzieć. On chce Ci powiedzieć, że jesteś tak bardzo ważny dla Niego. Na tyle ważny, że postanowił, abyś się urodził. Myślałeś kiedyś w tych kategoriach, że to, czy fakt, że się urodziłeś, jest również dowodem Bożej miłości ku Tobie? Że On Ciebie stworzył? On Ciebie sprowadził na tę ziemię? On chce Ci powiedzieć, że jesteś na tyle ważny, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za Ciebie na krzyżu, aby Ciebie odnowić do społeczności, aby Ci przebaczyć i aby zabrać Ciebie do swojego nieba, aby być z Tobą na wieki wieków. Na tyle jest ważny, na tyle jesteś ważny dla Niego. I On Ci to chce powiedzieć, że zaplanował całe Twoje życie, całą Twoją przyszłość. Często musisz odejść od tego, co tymczasowe, aby zastanowić się nad tym, co jest wieczne. Bo tak często to, co jest tymczasowe, to o czym kaznodzieja Salomonowy mówi, to, co jest pod słońcem, To, co on nazywa marnością. To, co on nazywa gonitwą za wiatrem. To tymczasowe. Tak często nam zasłania to, co jest wieczne. Są decyzje, które musisz podjąć sam. Gdy jesteś sam na sam z Bogiem. Żyjemy w kraju, w którym podejmuje się decyzje odnośnie wiary w Boga za kogoś. Dzieci przyprowadzają dziecko do kościoła, chrzczą i wykonują wszystkie inne praktyki religijne i każdy mu zakłada mu się zeszyt, bo kiedy potem chce wstąpić w związek małżeński, to się sprawdza, czy on przeszedł wszystkie te praktyki i rytuały religijne. Ale ciągle ktoś za kogoś podejmuje decyzję. Ale Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma tylko dzieci. To, że babcia, dziadek, matka czy ojciec podjęli za kogoś decyzję, że będzie wierzącym, to nie ma znaczenia przed obliczem Bożym. Bo każdy musi osobiście przyjść i stać się dzieckiem Bożym. I każdy osobiście sam na sam musi podjąć tę decyzję. Nie może stać się dzieckiem Bożym poprzez pośrednictwo. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem nie jest człowiek, jakiś tam człowiek. Nie jest ksiądz, nie jest biskup, nie jest papież. Nie jest żaden pastor, żaden kaznodzieja. Ale jest Jezus Chrystus i tylko On. Jedynym pośrednikiem. I do Boga możesz przyjść tylko przez Jezusa Chrystusa. Kiedy On zapuka do twojego serca, a wierzę w to, że On dzisiaj puka też do twojego serca. Poprzez to, co dzisiaj się tutaj dzieje. On puka do twojego serca i mówi, daj mi serce swoje. Chcę ci coś powiedzieć. Jesteś dla mnie ważny. Oddaj mi serce i życie swoje. Jeżeli to zrobisz, będziesz zbawiony. Nie dlatego, że ktoś inny podjął decyzję za ciebie i cię ochrzcił, gdy miałeś 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy ile tam. To nie dlatego. Bo spotkanie człowieka z Bogiem dzieje się sam na sam. To jest twoja indywidualna decyzja. Druga rzecz, jaką dowiadujemy się z tego słowa. Spotkanie człowieka z Bogiem to bliska relacja. To bardzo intymna, bliska więź. Co czytamy dalej? Czytamy w 24 wierszu. I mocował się z nim pewien mąż. Słowo Boże mówi, że tym kimś był sam Bóg, który przyszedł do niego. I mocował się z nim. Oni musieli się chwycić. Jeżeli się mocujemy, to się chwytamy za ramiona, za ręce. W pas i się mocujemy, i się ściskamy, tak? Więc Jakub, zobaczcie, tak blisko Boga. On chwycił się Boga. Trzymał Go. Tak blisko Niego. Może jeszcze w tym momencie nie zdawał sobie tak do końca sprawy, co tam się dzieje. Ale czuł w sercu, że to Bóg do Niego przychodzi. I On trzymał Go. Jeśli mi nie pobłogosławisz, nie puszczę Ciebie. Zobaczcie, jak blisko. Jaka bliska więź, jaka bliska relacja. Ale przed tym wydarzeniem Jakub traktował Boga jako takie SOS. Kiedy znalazł się w potrzebie, w zagrożeniu, kiedy znalazł się w potrzebie, traktował Boga jako jakąś potężną moc. Do tej chwili traktował Boga jak takiego chłopca na posyłki. Źle mi się dzieje, Panie Boże, pomóż. Źle mi się dzieje, Panie Boże, daj. Ale kiedy otrzymał już to, co chciał, tak szybko zapominał o Bogu. Czy to nie pokazuje nasze myślenie, nasze życie? Kiedy jest trwoga, kiedy jesteśmy w potrzebie, kiedy źle się dzieje, wołamy do Boga. I Pan Bóg przychodzi, pomaga. Pan Bóg ratuje nas. Ale potem szybko o Nim zapominamy, kiedy już dobrze się dzieje. Wiemy, że tak Izrael postępował. Wołali do Pana, Pan Bóg posłał im wybawiciela, obdarzył go potężną mocą, pokonał wrogów, potem dobrze im się powodziło i znowu odchodzili od Boga. A ja chcę powiedzieć, moi bracia i siostry, Bóg to nie agencja, do której pójdziemy, zapłacimy jej i zrobi, co chcemy. Bóg to nie jakiś notariusz czy adwokat. Czy jakaś klinika dentystyczna, gdzie pójdziemy, zapłacimy, zrobią co chcemy i jest okej. Bóg to osoba. Ktoś, kto żyje, kto widzi, kto mówi. Z kim możemy mieć osobistą więź. Jakub nie tylko był świadom obecności Boga w tym momencie, nie tylko rozmawiał z Nim i nie tylko walczył, bo jest powiedziane, walczył on z Bogiem. I nie tylko doświadczał Jego obecności i Jego mocy. I nie tylko doświadczał konsekwencji tego spotkania, bo wiemy, że zostało Jego biodro zwichnięte. Bóg stał się dla Niego kimś rzeczywistym, kimś bliskim. Pytanie takie mam. Czy Bóg jest kimś naprawdę rzeczywistym dla Ciebie? Gdy się modlisz, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że On tam jest i On słyszy? Czy doświadczasz Jego mocy? Czy spotkałeś się już z Nim w taki bliski sposób? Czy odczułeś to w swoim życiu? I czy żyjesz z Nim? Czy żyjesz z Bogiem codziennie? Nie tylko wtedy, kiedy masz problem i się modlisz, ale wtedy, kiedy jest radość w Twoim domu, kiedy jest wesele, kiedy jest powodzenie. Przychodzisz do Niego, mówisz, Panie, dziękuję Ci za to. Chwalę Ciebie za to, to wszystko jest od Ciebie. W psalmie 34 Dawid modli się, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. A napisał ten psalm, wiecie w jakich okolicznościach? Kiedy musiał udawać obłąkanego i uciekł do Abimelecha, bo był ścigany przez Saula i nie wiedział, co już ma z tym zrobić. To udawał obłąkanego, żeby ten go przyjął. I w tym momencie, kiedy jest w domu Abimelecha, pisze ten psalm, Panie, jestem w tej sytuacji beznadziejny. Ten człowiek mnie ściga, on chce mnie zabić. Ale ja Ciebie będę chwalił, nawet w takiej chwili. Czy taka jest nasza postawa, czy takie jest nasze życie? Spotkanie człowieka z Bogiem to spotkanie bliskie, to jest bliska więź, to jest bliska relacja. Psalm 139, też napisany przez Dawida, Panie, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Spotkanie człowieka z Bogiem to najważniejsze wydarzenie, jakie może Ci się przydarzyć w całym Twoim życiu. To jest trzecia cecha spotkań. Wszyscy ludzie, którzy spotkali się z Bogiem, uznali to za najważniejsze wydarzenie w całym ich życiu. Duński filozof Kierkegaard w poprzednim stuleciu żył i powiedział tak, chrześcijaństwo to nie zabawa w religijne idee. Chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, a ponieważ spotyka się z Bogiem, musi coś z tym zrobić. Nie może na spotkanie Boga pozostać obojętnym. Jest to najważniejsze spotkanie, jakie może się człowiekowi przydarzyć. Zobaczcie, oto Jakub. Oto Jakub, o którym czytaliśmy. Człowiek miotający się w swoim życiu. Człowiek pełen obaw, pełen strachu. Człowiek pełen przerażenia. Bo wiemy, że już brat zagroził mu, że go zabije. Co stanie się ze mną? Co stanie się z moimi żonami? Co stanie się z moimi dziećmi, z moim dobytkiem? Jest w wielkim stresie. Ale oto spotyka się z Bogiem. I co dzieje się? On zapomina o tym. Zapomina o stresie. Zapomina o strachu. Nawet zapomniał o swoim bracie. Zapomina o tym wszystkim. I skupia się na tym, co go teraz spotyka. Skupia się na tym, kto do niego przyszedł. Już go nic nie interesowało, nic więcej nie pochłaniało jego umysłu, jego emocji, a tylko ta postać. Spotkał się z Bogiem. To wypełniło jego życie, jego duszę, jego umysł do tego stopnia, że chwycił go za nogi i powiedział, nie puszczę ciebie. Nie puszczę ciebie. Ból biodra się wzmagał. Zaczyna mu sił brakować. Czytamy to. Walczy z nim do rana. Nie puszczę Cię, bo muszę załatwić z Tobą tę sprawę. To jest dla mnie sprawa życia i śmierci. Ezaw się zbliża, ale mnie to nie obchodzi. Mogę stracić wszystko, ale muszę mieć Ciebie. Ezaw może przyjść i zabić mnie, ale to mnie nie obchodzi, ja muszę mieć Ciebie. I teraz przyszedłeś do mnie, Panie Boże, ja chcę tę sprawę załatwić. Życia i śmierci sprawa. Chcę ją załatwić teraz. Mogę stracić wszystko, ale muszę mieć Ciebie. Bo jeśli mam Ciebie, to mam wszystko. I tak on to rozumiał i tak też postępował. Panie, jestem gotów położyć na szali całe swoje życie. Modliłeś się tak kiedyś w swoim życiu? Jestem gotów położyć na szali całe swoje życie, aby tylko mieć Ciebie? Czy wszystko, co robisz, to robisz to, aby Go poznać? Jeszcze lepiej, aby doznać Jego mocy, aby doznać Jego przebaczenia? Czy życiem dla Ciebie jest Chrystus? Tak jak Paweł apostoł powiedział, życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć? Wszyscy boimy się śmierci, a Paweł powiada, jest zyskiem moim. Dlaczego? Bo mam Chrystusa i to mi wystarczy. Czy jesteś gotów zrezygnować ze swojego grzesznego życia, aby zyskać Chrystusa? Czy jesteś gotów zrezygnować ze swoich nałogów, aby zyskać Chrystusa? Może luksusowego życia, aby rozpocząć życie z Bogiem? To nie dlatego, że warunkiem, że staniesz się człowiekiem bez nałogów i będziesz zbawiony, że coś musisz zrobić, to będziesz zbawiony. Ale czy jest to pragnienie w twoim sercu, aby więcej Jezusa, więcej Chrystusa, więcej Boga? Czy jesteś gotów tamto zostawić i zbliżyć się do Boga? Tak myśli Jakub, tak rozumie tę sytuację Jakub i tak postępuje. Czy to jest najważniejszą sprawą twojego życia? Spotkanie z Bogiem? Jaka jest ta rzecz w twoim życiu? Jaka jest ta jedna, jedyna rzecz w twoim życiu, którą chciałbyś mieć, gdyby wszystko inne miało odejść? Gdybyś stanął przed wyborem, wybierz sobie jedną, jedyną rzecz, którą możesz mieć, a wszystko inne odejdzie. Co byłoby tą rzeczą? Czy byłaby to twoja więź z twoim Bogiem? Czy byłby to On? Czy trzymałbyś się Chrystusa na koszt innych rzeczy? Mogę stracić wszystko, ale muszę mieć Chrystusa. Mogą mnie prześladować, przeklinać, wyśmiewać, ale ja mam Chrystusa. I jeśli mam Chrystusa, to wszystko jest w porządku. Spotkanie Boga z człowiekiem zawsze prowadzi do przemiany, do zmiany życia. Prawdziwe spotkanie z Bogiem to nie jakieś chwilowe, emocjonalne nawiedzenie, jakieś emocjonalne doświadczenie, a tak wiele jest na świecie dzisiaj tych rzeczy, takich krótkich, emocjonalnych uniesień. Wiecie, ludzie chełpią się dzisiaj przeżyciami, chełpią się doświadczeniami religijnymi, objawieniami, widzeniami. Ale jeżeli nie było przemiany w ich życiu, to to wszystko nie ma żadnego znaczenia. To wszystko jest nic nie warte. Ta zmiana, gdy spotykasz się z Bogiem, musi być całkowita, niepowierzchowna. Zobaczmy, w jaki sposób Jakub doznał przemiany. On był innym człowiekiem po tym wydarzeniu. Do tego stopnia, że nawet jego wygląd się zmienił. Jego sposób chodzenia się zmienił. Jego biodro zostało przetrącone i nigdy nie było takie same. On już utykał do końca życia. A wprowadzono takie prawo, żeby nie jeść ścięgna. Izrael aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym. Ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Zobaczcie, zmieniło się jego myślenie. Zmieniło się jego życie, zmieniło się jego fizyczne chodzenie. Otóż spotkanie człowieka z Bogiem to jest zmiana całkowita. Musi nastąpić ta zmiana całkowita. Jeśli jej nie ma, to tak naprawdę nie spotkałeś się nigdy z Panem Bogiem. Paweł w 2 Koryntian 5,17 powiada, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Czy to stare przeminęło w twoim życiu? Czy stary sposób życia, stary sposób myślenia, stare nałogi, stare grzechy? Czy to wszystko przeminęło? Jeśli nie przeminęło, to mamy prawo twierdzić, że nigdy nie spotkałeś się prawdziwie ze swoim Stwórcą. Dzisiaj niektórzy powiadają, że się nawracają, ale zachowują się tak jak to by się nigdy nie stało w ich życiu. Dlatego, że myślą tak samo. Tak jak przed nawróceniem. Po nawróceniu twierdzą, że się nawrócili, ale tak samo myślą, tak samo rozumują, tak samo reagują, takiego samego języka brzydkiego używają. Wchodzą do tych samych plugawych miejsc i zachowują się tak, jak przedtem się zachowywali. Pragną tych samych złych rzeczy, które pragnęli przedtem. Żyją w tych samych nałogach, w których żyli przedtem. Ale mówią, że są dziećmi Bożymi. To jest jakiś problem. To jest jakiś problem. Czytałem te same książki, które czytali przedtem. Złe, brudne. Oglądają te same filmy brudne, które oglądali przedtem. A mówią, że się nawrócili. To jest sprzeczność, to jest absurd. To jest absurd. Zobaczmy, co czytamy o Jakubie. W 33 rozdziale, 20 wierszu. Zobaczmy, jak bardzo jego życie się zmieniło. Taki krótki fragment powiada. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Wiecie, do tej chwili, do czasu spotkania z Bogiem, on był swoim Bogiem. On był dla siebie ratunkiem. Ale od tej chwili, kiedy spotkał się z Bogiem, postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. A przecież to on był Izraelem, tak? Przecież to jemu Bóg nadał i Bóg jest Bogiem moim, innymi słowy. Dotychczas on miał swoje ołtarze, swoje prywatne ołtarze, które pielęgnował, przy których się modlił, którym ufał. A teraz postawił ołtarz Bogu. Ołtarz to jest miejsce tak bardzo intymne, tak bardzo głębokie. Oddajemy Bogu cześć. Powierzamy Bogu swoje życie, swoje rodziny, swoje dzieci, swoje plany. Robimy to przy tym symbolicznym ołtarzu. To jest centrum naszego życia, naszego myślenia, naszego odczuwania. To jest ołtarz. Zobaczcie, kiedy Noe wykonał Boże dzieło, kiedy zbudował arkę i Pan Bóg uratował tych ludzi. Następną rzeczą, jaką zrobił Noe, to zbudował ołtarz Panu. Zobaczcie, co zrobił Abraham. Kiedy wykonał Boże polecenie, udał się do tego kraju. Zbudował ołtarz Panu. I co czyni? Co czyni Jakub? Nie mam wątpliwości przecież, że Noe, że Abraham, byli to Boży ludzie, tak? I budują ołtarz. Czyni to samo, dokładnie to samo Jakub. Buduje ołtarz, bo chce się teraz modlić do Boga. Chce teraz powierzyć życie swoje Bogu i zaufać tylko Jemu. Ta zmiana nie tylko musi być całkowita, ale musi być trwała. Jakub po spotkaniu w Penuel, po spotkaniu z Bogiem, już nigdy nie był taki sam. Ten mąż powiedział do niego, jakie jest twoje imię? Odpowiedział Jakub. Jakub znaczy oszust, podstępny. Wtedy odpowiedział anioł, nie będziesz już odtąd nazywał się podstępny, czyli Jakub, ale będziesz się nazywał Izrael. Pierwsze literki hebrajskie, słowa Izrael, Jod, Shin i Resh, oznaczają sprawiedliwy. Sprawiedliwy Bóg. Co to oznaczało dla Jakuba? Mimo tego, iż przypisuje mu się... Mimo tego, iż prowadził oszukańcze życie. Patrzcie, prowadził oszukańcze życie do tej pory, podstępne życie. Teraz Bóg mówi, będziesz się nazywał sprawiedliwość moja. Widzicie to? Bóg daje jemu, udziela mu swojej sprawiedliwości. I to nam też mówi o usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. Bo ja na podstawie własnej sprawiedliwości nie mogę być zbawiony. I ja nigdy nie wyprodukuję mojej własnej sprawiedliwości, bo jej nie mam i nigdy na tym świecie nie będę miał. Jedyną sprawiedliwość, którą mogę mieć, to sprawiedliwość Chrystusa, która jest mi przypisana, włożona na mnie w momencie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu. Jest powiedziane, że Bóg uczynił jego grzechem, moim grzechem, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Tam był mój grzech złożony na barki Jezusa. Ale jednocześnie jego sprawiedliwość została przełożona i przypisana mnie. I na tej podstawie mogę być tylko zbawiony. Jakub otrzymał to samo. Usprawiedliwienie Boże. Będziesz miał moją sprawiedliwość. I na znak tego, czytamy w Słowie Bożym, przetrącił mu biodro. Z czym całe życie musiał się zmagać Jakub. On zbawia nas do końca. I ta zmiana jest na całe życie. Nie, że dzisiaj mi się chce żyć dla Boga. I dzisiaj będę kochał Pana Boga, a jutro już mi to przechodzi. Dzisiaj sobie poradzę z tym, a jutro przyjdą nowe rzeczy, nowe nałogi, nowe grzechy. To nie tak, bracia i siostry. On czyni nas swoimi na zawsze, bo chce, abyśmy odtąd należeli do Niego i tylko do Niego. Stary Jakub odszedł. Teraz jest Jakub, który żyje z Bogiem. I każdy, kto spojrzał na Jakuba, widział w nim innego człowieka. Czy każdy, kto spojrzał na ciebie, po tym jak się nawróciłeś, jak przyszedłeś do Boga, jak powiedziałeś, że wierzysz w Niego i że idziesz za Nim i stałeś się dzieckiem Bożym, czy mogą ludzie powiedzieć o tobie, jesteś innym człowiekiem? To jest inny człowiek? On kiedyś żył w grzechu, a dzisiaj żyje dla Boga? On kiedyś o czym innym myślał, a dzisiaj myśli o Bogu? Czy mogą to powiedzieć o tobie, o Jakubie mogli to powiedzieć? I miejsce to Jakub nazwał Peniel, co znaczy twarz Boga. Od tej chwili on widział Boga. On widział oblicze Boga w swoim życiu. Tak bardzo blisko jego życia był Bóg, że nazwał to miejsce oblicze Boga. Czy widzisz oblicze Boga w swoim życiu? Widzisz Jego twarz? A kiedy się budzisz rano, co widzisz? Kogo widzisz? Co ci przychodzi do głowy? Jaka pierwsza rzecz ci przychodzi do głowy, kiedy się budzisz? Co zaczynasz robić? Czy widzisz oblicze Boga? Czy chcesz powierzyć Mu swoje życie, swój dzień, swoją rodzinę, swoje plany, swoją pracę? Czy przychodzisz do Niego? O nie, dzisiaj to muszę iść na 8 do pracy, do szkoły albo na 7. To już nie mam czasu się pomodlić, nie mam czasu pomyśleć o Bogu. To również wynika. To, że gdy budzisz się rano i chcesz przyjść do Boga i chcesz popatrzeć na Jego oblicze, chcesz pomyśleć o Nim, to również wynika. Jest rezultatem tego prawdziwego spotkania z Bogiem. Jeśli nie ma tych rzeczy w twoim życiu, jeżeli nigdy nie spotkałeś się z Nim sam na sam, jeżeli sam nie podjąłeś decyzji dla Boga, tylko podjęli to dziadkowie twoi, albo rodzice, albo przyjaciele i ciebie ochrzcili i ty myślisz, że jesteś dzisiaj chrześcijaninem i jesteś zbawiony. Biblia nie mówi, Biblia zupełnie jest sprzeczna takiej teorii. Musi to być twoja decyzja. Druga rzecz, musi to być bliska relacja, musi to być życie z Bogiem. A nie tylko przychodzenie do Boga wtedy, kiedy mam problem, mam potrzebę. A kiedy już mi się dobrze powodzi, to zapominam o Bogu. To jest życie. To jest bliskie życie. To jest zaufanie, powierzanie. To jest proszenie Boga o pomoc w czasie niedoli, ale chwalenie Pana i przypisywanie Jemu wszystkich zasług, jeżeli dobrze mi się powodzi. Czy to jest najważniejsze przeżycie, jeśli spotkałeś się z Bogiem i mówisz, że spotkałeś się, to czy jest to najważniejsze i uznajesz to jako najważniejsze doświadczenie, najważniejszą decyzję całego twojego życia? I czy to spotkanie dokonało w tobie całkowitej i trwałej przemiany? Jeśli tak, jesteś na dobrej drodze. A jeśli nie, to dzisiaj, kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, tak jak przyszedł do życia Jakuba. I on musiał coś z tym zrobić. On powiedział, nie puszczę cię, jeśli nie załatwię tej sprawy. I nie chcę, żebyś odchodził z tego miejsca, nie załatwiwszy sprawy z Bogiem. Dlatego dzisiaj jest ten czas dobry i miły, kiedy Bóg przychodzi do ciebie i puka do twojego serca. Ja wiem, że On puka do twojego serca, do serca każdego z nas, bo On puka do mojego serca. I to, co ja mówię tobie, wielokrotnie o tym myślałem. Przez cały tydzień o tym myślałem. Czy ja żyję tak? Czy ja żyję tym słowem? Czy ja żyję w bliskiej relacji z Bogiem? Czy ja kocham Go? Czy ja jestem innym człowiekiem? To słowo do mnie przede wszystkim mówiło. A teraz chcę, żeby do ciebie też przemówiło. Czy załatwisz sprawę z Bogiem dzisiaj, jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z Nim? Obyś nie wyszedł taki sam, jak tu przyszedłeś. Jeżeli żyłeś bez Boga i wyjdziesz znowu bez Boga, nie wiem, kiedy następnym razem Pan Bóg będzie chciał przebić się przez ten pancerz, ten gruby pancerz swojego myślenia, swojego agnostycyzmu, ateizmu, sprawi trosk tego życia czy swojej własnej sprawiedliwości. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali pieśń jedną. Myślę, że Myślę, że Jakub, gdyby żył w dzisiejszych czasach, gdyby był na tym miejscu, z radością zaśpiewałby pieśń numer 299. Jak błogowiedzieć, Jezus jest mój. Jakże ten pokój słodzi mi znój. Zobaczcie, on przechodził przez rozterki, przez stres. Ale kiedy spotkał Boga, on o tym wszystkim zapomniał. Jak błogowiedzieć, Jezus jest mój. Niech ta pieśń będzie też twoją modlitwą i wyrazem tego, że chcesz Boga w swoim życiu. Że chcesz cieszyć się z tego, że Jezus jest twój. Amen.